Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa zbliża się 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wydarzenia pandemonium, które jest właściwie obecne także w dzisiejszej historii Europy, chociażby w wielkim wybuchu nastrojów pacyfistycznych, jakie nastąpiły po II wojnie światowej. Otwartym jest problem, jak zbudować ład, który zabezpiecza przed wojną. Jak to jest koszmarnie trudne zadanie. No właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, o tym, o problemach właśnie geopolitycznych, o problemach, z którymi Europejczycy usiłowali sobie poradzić już wielokrotnie. Znaczy wcześniej oczywiście, bo to jest pokój westfalski, ale zaczniemy od pokoju, od Kongresu Wiedeńskiego, potem Wersal 1919, no i potem oczywiście porządek po II wojnie światowej. Moim gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, znawca tej problematyki, historyk o takiej właśnie, mówię, bardzo szerokiej, historycznej, ale też geopolitycznej wyobraźni, że tak to określę.
Dzień dobry.
No właśnie, na początku lat 90., kiedy upadł blok sowiecki, albo kiedy dokonała się jego implozja, no pojawiła się taka myśl kolportowana przez Francisa Fukuyamę o końcu historii. Wielu ludzi uwierzyło w fakt, że koniec tego dwubiegunowego świata spowoduje już pojawienie się świata bez wojen, czyli że liberalna demokracja zapanuje na całym świecie, a cechą jakby liberalnej demokracji jest to, że państwa, które mają te ustroje, nie toczą ze sobą wojen.
No tak, mamy 30-lecie od początku opublikowania tego tekstu, który mieści się w kanonie literatury utopijnej, bo do utopią oczywiście było mniemanie, że już teraz nic więcej się w dziejach człowieka nie wydarzy poza zachodnim modelem liberalnej demokracji. Już warto przypomnieć, parę lat po opublikowaniu tego eseju mieliśmy do czynienia z wojną domową w Jugosławii, z wojną w Czeczenii i krwawym ludobójstwem w Rwandzie, więc rzeczywistość bardzo szybko i mocno sfalsyfikowała tą tezę. Ale rzeczywiście, jak wspominamy te rocznice, które w tym roku przypadają, a więc 80-lecie Paktu Ribbentrop-Mołotow, 80-lecie wybuchu II wojny światowej i 100-lecie podpisania Traktatu Wersalskiego, to rzeczywiście tam pojawia się także ta myśl, która właśnie ma tą długą, przynajmniej 100-letnią historię, że teraz zaczniemy coś nowego, będzie nowa dyplomacja, toczymy wojnę, żeby zakończyć wszystkie wojny, a potem rzeczywistość pokazuje twórcom traktatu pokojowego w Wersalu, że jest o wiele bardziej skomplikowana, że hasła bardzo ładnie brzmiące w uszach opinii publicznej, że teraz zaczynamy nową dyplomację, zrywamy z tak zwaną reakcyjną dyplomacją, że nie jest to tak prosto.
Mhm. W każdym razie, co jest zadziwiające, mianowicie powszechność i szybkość rozpowszechniania się pewnych mitów, które są jakby wyrazem pragnienia ludzi, żeby zapanował wieczysty pokój, co jest oczywiście chyba niemożliwe tą espadolę.
Ja w swojej książce, tej najnowszej, o paryskiej konferencji pokojowej i traktacie wersalskim, wskazuję na to, co już inni oczywiście wcześniej akcentowali, że mamy do czynienia w świecie po I wojnie światowej z narodami wyczerpanymi krwawą wojną, a z drugiej strony z narodami, które poszukują w jakimś sensie takiego erzaca religii. Religii, to znaczy pewnej świeckiej religii. I takim, można powiedzieć, świeckim prorokiem, który objawił się wtedy w Europie, to był amerykański prezydent Woodrow Wilson, który przybył pod koniec 1918 roku. Uwaga, to była pierwsza w ogóle wizyta na Starym Kontynencie urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj nam sobie trudno wyobrazić, że prezydent amerykański podróżuje do Europy parę tygodni, ale wtedy pokonanie Atlantyku tyle zabierało
czasu. Dla niektórych wobec ostrego antyamerykanizmu w Europie wtedy zaczyna się zaraza, która przychodzi z Zachodu. Na przykład Niemcy są tradycyjnie antyamerykańscy, tak? Na przykład dzisiaj.
Dzisiaj tak, ale warto pamiętać, że wtedy właśnie jesienią, czy na przełomie 18-19 roku Niemcy były, jak to Niemcy, oni jak się biorą za coś, to od razu są prymusami, byli prymusami sami w takich wielkich nadziejach właśnie żywionych pod adresem Wilsona. Krótko mówiąc, niemieckie elity polityczne i generalnie niemiecka opinia publiczna uważała, że Wilson pozwoli zakończyć wielką wojnę przynajmniej remisem z perspektywy Niemiec. No potem im większe nadzieje, tym większe rozczarowanie i okazało się, że Wilson już w oczach niemieckiej opinii publicznej wiosną 19 roku okazał się hochsztaplerem, szulerem i zwykłym oszustem, ponieważ nagle się okazało, że jednak Niemcy przegrali tą wojnę.
Znaczy ja mówiłem tutaj o tym, że narody ulegają mitom. To jest w pewnym sensie ludzie, zwykli ludzie. To jest jakby zrozumiałe, ale w momencie, kiedy mitom zaczynają ulegać no, dyplomaci, ci, którzy mają kierować twardą polityką, no to zaczyna robić się niebezpiecznie. Czytając pana książkę Wersal 1919, właśnie zwróciłem uwagę na to, że Wilson właśnie był takim ideologiem i w pewnym momencie nawet pan tutaj dość mocno zestawia go z Leninem. Wtedy też rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją. Koniec pierwszej wojny, rewolucja październikowa, no i hasła takie, powiedziałbym, uniwersalistyczne, pacyfistyczne. Czy to nie przesada, zestawienie Wilsona z Leninem?
Ale on sam się zestawiał, tak. Słynne orędzie prezydenta Wilsona z 8 stycznia 1918 roku. 14 punktów, my pamiętamy o ten 13 punkt, kiedy jest mowa o powstaniu niepodległej Polski jako jednym z celów wojennych Stanów Zjednoczonych. To była reakcja na wcześniejsze, nazwijmy to propagandowe, oczywiście uwertury rządu bolszewickiego, który zaraz po przejęciu władzy ogłaszał, że oni chcą pokoju, oni chcą jawnej dyplomacji, skończymy z tajną dyplomacją. Mówimy o tym, przypominając pakt Ribbentrop-Mołotow, trzeba o tym też pamiętać i tajny protokół, ale mówimy o celach propagandowych. I Wilson i jego administracja mieli żywą świadomość tego, że teraz trzeba skontrować i przebić, nazwijmy to w cudzysłowie, ofertę Lenina i Trockiego, którzy już wtedy, w momencie, kiedy Wilson wygłaszał orędzie swoje, już dogadywali się, już prowadzili przecież negocjacje pokojowe z Niemcami. I tym przebiciem było to orędzie prezydenta Wilsona. Uwaga, hasło samostanowienia narodów, które zazwyczaj przypisuje się Wilsonowi, wcześniej było używane też dla celów propagandowych przez bolszewików. Więc tutaj mamy oczywiście z pewną grą propagandową, ale oddzielając oczywiście propagandę od rzeczywistości, to co na przykład Wilson miał do zaoferowania narodom Europy Środkowej było o niebo korzystniejsze niż to, co oferowali bolszewicy.
Stąd to rodzaj pewnego zdumienia, to zestawienie, kiedy właśnie przechodzę tutaj idąc do radia, do pracy obok pasu Wilsona i właśnie prezydent Wilson spogląda z sokołu na mnie, a w końcu w pewnym sensie no, zawdzięczamy mu niepodległość.
I to jest prawda. Przy wszystkich niedoznaczeniach, nieprecyzyjności tego określenia, które zostało zawarte w 13 punkcie, gdy chodzi o wszystkie bezspornie polskie ziemie i dostęp do morza, to jednak fakt, że największe, najważniejsze mocarstwo w zwycięskiej alianckiej koalicji mówi o niepodległej Polsce na początku 1918 roku, kiedy miesiąc później, w lutym 1918 roku Niemcy i Austro-Węgry sprzedają polską chełmszczyznę świeżo powołanemu przez siebie państwu ukraińskiemu, no to miało wielkie polityczne znaczenie i tu rzeczywiście już oddzielając, tak jak mówię, te różne sympatie i antypatie, trzeba powiedzieć realnie, że rzeczywiście głos amerykański ideologicznie obciążony tymi wyobrażeniami amerykańskimi o tak zwanej nowej dyplomacji, o nowym początku, o wojnie przeciwko wszystkim wojnom, w sensie realnie politycznym był dla Polski rzeczywiście bardzo ważny.
Czytając pana książkę, Wersal 1919 roku, znaczy odniosłem wrażenie, że jest to książka bardzo współczesna, dlatego że gdzieś od 2008 roku mamy do czynienia z jakby kształtowaniem się nowego międzynarodowego ładu. Z jednej strony oczywiście pisze pan bardzo szczegółowo o tym, co dzieje się w 1919 roku, w Wersalu, ale myśli pan chyba o tym w czasie współczesnym. Na przykład skąd taka sugestia, mianowicie pokój brzeski, opis pokoju brzeskiego, on został podyktowany bolszewikom, czy Rosjanom przez Niemców, no jest pewną formą budowania imperium niemieckiego na wschodzie. Przy czym też trzeba tutaj dodać, że właśnie wywiad niemiecki bolszewików spowodował zdobycie władzy przez...
No tak, to słynna historia zaplombowanego wagonu. Tak. To jest oczywiście już...
Pamiętam jedną reklamę w rosyjskiej telewizji, gdzie taki zwrotnicowy przestawia wajchę i pociąg jedzie do Finlandii. I część Rosjanie właśnie swobodnie oddychają, że jednak Lenin nie przyjechał. A to już w czasach po 89 roku.
No teraz po 2000 pewno z czasów putinowskich to inaczej ta reklama by wyglądała, a jej twórcy pewno by wylądowali zupełnie nie w agencjach reklamowych. Natomiast jedno jest pewne. Rzeczywiście mamy do czynienia, analizując przygotowania do paryskiej konferencji pokojowej, czy wcześniej właśnie ten, bo pierwszy pokój, który został zawarty, to jest właśnie ten pokój zapomniany między Niemcami a Rosją bolszewicką w marcu 18 roku, tak zwany drugi traktat brzeski, bo pierwszy był z Ukrainą. I tu rzeczywiście to był wstęp do realizacji strategii Mitteleuropy. Proszę zwrócić uwagę, w traktacie brzeskim w ogóle nie ma mowy o Polsce. Polska była rozumiana wtedy przez Niemcy jako królestwo kongresowe okrojone bez Chełmszczyzny, tak zwanego pasa granicznego, który miał być anektowany przez Niemcy i miało być częścią wielkiego imperium niemieckiego na wschodzie. W tym sensie mamy tutaj taką ciągłość między Brześciem z 1918 roku a paktem Ribbentrop-Mołotow. I druga rzecz, taka bardzo współczesna, to przekonanie o tym bardzo mocno ideologicznie jednak naładowanym widzeniu świata przez strategów czy kręgi polityczne w Waszyngtonie. No bo pisząc o Wilsonie, o jego tak zwanej nowej dyplomacji w 1919 roku, no nie sposób było nie wrócić myślami do tych znanych nam przecież niedawno jeszcze haseł Yes, we can, prawda? Baracka Obamy, który także był postrzegany w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii.
Znaczy, powiedziałem, polityka imperialna Ameryki zawsze... Znaczy tak, no ale polityka imperialna Ameryki zawsze charakteryzowała się swoistym takim chrześcijańsko-imperialnym posłannictwem.
I ładnym opakowaniem. Ja próbuję zestawiać tą imperialną wizję polityki amerykańskiej i niemieckiej. Niemcy prowadzili to bez rękawiczek jedwabnych, natomiast Amerykanie ładnie to opakowywali i co najciekawsze, oni naprawdę wierzyli w to, że Amerykanie mają to powołanie światowe do rozszerzania demokracji. Natomiast rzeczywiście to, co stało się bolączką chociażby na Bliskim Środkowym Wschodzie po II wojnie w Zatoce Perskiej i wtedy w Europie, to jest właśnie to myślenie, że się uda tą demokrację przeszczepić.
Ale przypomnę słowa Marksa, że najlepszym sprawdzianem wyższości ustroju politycznego są buty robotników, którzy emigrują w określonym kierunku. I tak to jest, że Europejczycy jechali do Ameryki, a nie do Rosji na przykład. Nie? I to jest jakby dowód wyższości chyba.
A z drugiej strony ci Amerykanie, Sam Wilson był wychowany przecież, dojrzewał intelektualnie w wielkim podziwie dla dokonań społecznych, politycznych i gospodarczych Rzeszy Niemieckiej, stworzonej przez Bismarcka. O tym też trzeba pamiętać. W ogóle ten wątek niemiecki w tej książce i generalnie, no przecież w tej epoce on był bardzo mocno obecny. Jeżeli się właśnie często zastanawiamy, co stało się z Niemcami w 1939 roku w porównaniu z tym, jak oni zachowywali się w czasie I wojny światowej, no to trzeba wspomnieć o tak zwanych ideach 1919 roku w Niemczech. Niemcy nie pogodziły się z traktatem wersalskim, a przede wszystkim uważały ten traktat, ten ład pokojowy za pogwałcenie ich honoru. A częścią niemieckiej hańby, jak pisała prasa niemiecka, wszystkich kierunków politycznych wtedy, to było powstanie niepodległej Polski.
Ład wersalski, tak, 1919, nie zbudował trwałego systemu bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, był detonatorem kolejnej strasznej wojny w Europie.
Ale dlaczego? No właśnie, dlatego, że w pewnym momencie zabrakło mocarstw, które były zainteresowane gwarantowaniem trwałości tego ładu. Trzeba powiedzieć, że już w 1920 roku z grona tych gwarantów wypadły Stany Zjednoczone. Mocarstwo, które wyszło jako jedynie realnie zwycięskie z Wielkiej Wojny, które rzeczywiście miało instrumenty do stworzenia trwałej architektury bezpieczeństwa, one w 1920 roku wycofują się, bo Senat amerykański... Tak.
Izolacjonistyczne tendencje zwyciężyły.
I teraz wyobraźmy sobie Europę bez Ameryki w sensie politycznym i wojskowym. To, co dla nas dzisiaj jest, no zrozumiałem samo przez się, jako czynnik wspierający bezpieczeństwo na starym kontynencie, po 1920 roku znika z Europy. Wielka Brytania prowadzi, trzeba powiedzieć o tym i pamiętać, politykę imperialną. Brytyjczyków bardziej interesuje droga morska do Indii i budowa twierdzy w Singapurze, a nie to, co się dzieje gdzieś tam w egzotycznej Europie Środkowej.
A czy dzisiaj też mogą zrobić Brexit, bo mają Commonwealth, tak?
Tak, mają i mają specjalne relacje z Ameryką. No i Francja wyczerpana fizycznie i mentalnie. I Rosja i Niemcy, które były poza paryską konferencją pokojową. Dlaczego? Trzeba powiedzieć, Rosja formalnie zawarła separatystyczny traktat pokojowy z Niemcami w marcu 18 roku w Brześciu, zrywając w ten sposób swój udział, czy no, wychodząc z koalicji antyniemieckiej. Niemcom natomiast traktat został podyktowany. I to jest ta podstawowa różnica między Kongresem Wiedeńskim a paryską konferencją pokojową.
Znaczy, bardzo bardzo pan podkreśla tutaj, że załamanie się ładu wersalskiego było związane z odejściem od zasad równowagi sił. Zasady, która obowiązywała jeszcze w kongresie wiedeńskim w 1815 roku, gdzie Francja, która została pokonana, ona uczestniczyła w negocjacjach jako pełnoprawny partner. To znaczy dyplomaci sobie zdawali sprawę, że zbytnie upokorzenie na przykład Francji, czy zwykłe upokorzenie każdego narodu może powodować chęć ponownej odzyskania pozycji, tak?
To prawda, ale także pisze o tym, że ta różnica w tym podejściu do pokonanego wroga brała się też z tego, że Wielka Wojna, czyli I Wojna Światowa była najkrwawszą wtedy, w momencie, kiedy zbierała się paryska konferencja pokojowa, najkrwawszą wojną w dziejach świata. I te rowy mentalne także wykopane między na przykład Niemcami a Francuzami, między Brytyjczykami a Niemcami były tak głębokie, że trudno było nawet w sensie mentalnym je zasypać wtedy.
Tak, ale to się też wiąże po prostu jakby ze zmianą potężne, pojawi się czynnik upolitycznienia mas, tak?
Tak, no, wojna była demokratyczna.
Czyli powiedziałbym, no pojawia się nacjonalizm, tak?
Tak.
Jako widmo, które na przykład dzisiaj jest egzorcyzowane wszędzie, jako coś, co jest, powiedziałbym, strasznym zagrożeniem.
I mówi się wtedy też o nacjonalizacji właśnie tej nienawiści. Nienawiści, nie wiem, Niemców do Francuzów, Niemców do Brytyjczyków, Francuzów do Niemców. Nienawiści, która nie dotyka jakichś wąskich kół gabinetów politycznych, ale jest poprzez masową prasę, poprzez wielką masową propagandę, która w latach 1914-18 rzeczywiście pracuje na najwyższych obrotach, to jest udziałem milionów ludzi. I teraz przejść do porządku dziennego nad tym byłoby dowodem braku realizmu.
Czy z drugiej strony można oczywiście, tutaj mówiąc pół żartem, pół serio, stwierdzić, że skoro za wzór bierze pan Kongres Wiedeński, to jest pan wśród historyków swoistym reakcjonistą.
Kongres Wiedeński oczywiście dla Polski to było kolejne potwierdzenie rozbioru Polski. Tutaj trzeba też tą polską perspektywę uchwycić, że w tym kontekście traktat wersalski był rzeczywiście, jak pisał Dmowski, mimo wszystkich wielkich tam porażek, które niestety było naszym udziałem, chociażby kwestia Gdańska, to sankcjonował w sensie prawa międzynarodowego powrót niepodległej Rzeczypospolitej, która właśnie miała być czynnikiem tej równowagi. I to był ten podstawowy błąd traktatu wersalskiego, że on zatrzymał się w pół kroku, to znaczy nie zagwarantowano w tej nowej architekturze bezpieczeństwa po 1919 roku tego, żeby Niemcy jednak były ciągle szachowane.
Czyli Polska, to Dmowski o tym pisał, że chodzi o to, żeby Gdańsk był w pełni polskim miastem, względnie Prusy wschodnie też były pod protektoratem Polski, że warunkiem jakby uniknięcia II wojny światowej było uczynienie z Polski kraju bardzo silnego, tak?
Tak, jak pisał Dmowski w czasie konferencji pokojowej, chodzi o to, żeby Polska nie była małym folwarczkiem. To znaczy chodzi o to nie tylko, żeby Polska była formalnie niepodległym państwem, ale realnie jak gdyby zastąpiła czy wypełniła geopolityczną próżnię w Europie Środkowej po zniknięciu Imperium Rosyjskiego, które przecież granice miało aż do Kalisza, a wystarczy rzut oka na mapę, żeby wiedzieć, że z Kalisza do Berlina jest droga niedaleka. A więc, żeby Niemcy w sensie geopolitycznym nie wyszły z tej wojny jako zwycięzca, to trzeba było silnej Polski z Prusami wschodnimi w granicach RP albo z neutralizowanymi, z Gdańskiem, ale także z faktyczną granicą Francji na Renie. Tego z dwóch kierunków na wschodzie i na zachodzie nie osiągnięto, dlatego Niemcy w sensie geopolitycznym wygrały.
Czyli w porównaniu na przykład z Kongresem Wiedeńskim, Wersal 1919 był wielką dyplomatyczną improwizacją.
To jest prawda, a z drugiej strony ta improwizacja, która właściwie każdy traktat pokojowy można nazwać improwizacją, bo tworzy się coś zupełnie nowego, nieznanego. Natomiast problem z Wersalem polega na tym, że po 28 czerwca 19 roku zabrakło mocarstw, które byłyby zainteresowane trwałością tego ładu pokojowego. Najbardziej można powiedzieć zainteresowana była Polska. Tyle, że problem polegał na tym, że nie byliśmy aż tak dużym mocarstwem, czy w ogóle nie byliśmy mocarstwem w sensie globalnym, jak Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, nie mówiąc o naszych wypróbowanych przyjaciołach, czyli Niemcach i Rosji.
Niemniej Kongres Wiedeński był skuteczny. Wiek XIX jest raczej wiekiem spokojnym.
Jeżeli zestawimy trwałość ładu wiedeńskiego z ładem wersalskim, no to mamy tutaj mniej więcej 100 lat, a tutaj niespełna lat 20. prawda? Więc samo chronologia mówi dość dużo. Aczkolwiek też trzeba pamiętać o tym, że jak przybliżymy lupę do tych wydarzeń po 1815 roku, no to mamy po drodze wojnę krymską, mamy wojny zjednoczeniowe niemieckie, wojna prusko-francuską, więc tych konfliktów nie brakowało, ale nie były to konflikty takiej skali jak pierwsza i druga wojna światowa.
To przenosimy się do sierankowego, oczywiście w cudzysłów sierankowego wieku XIX. Jako dowód budowanego wówczas utopijnego projektu Braterstwa Narodów niech posłuży uwertura Ryszarda Wagnera Polonia, co dowodzi fakt, że nienawiść czy niechęć polsko-niemiecka to nie jest coś, co jest deus ex machina.
Było coś takiego w XIX wieku jak Polenbegeisterung w Niemczech, czyli zachwyt nad Polską. Krótko trwały, ale był.
Po powstaniu listopadowym, tak? Był. Kiedy właśnie Polacy walczyli o wolność.
Skończyło się w czasie Wiosny Ludów, ale był.
Uwertura Polonia, Ryszard Wagner. Patetyczna, wspaniała muzyka autora, który był też ulubionym kompozytorem Adolfa Hitlera. To tak na marginesie. Kiedy mowa o kształtowaniu się nowego ładu światowego, a to także europejskiego, no tutaj chyba pojawi się ta zasada też charakterystyczna dla Niemiec, że za duże dla Europy, za małe dla świata. Że pewne wektory sił są w Niemczech tak potężne, że szukają przestrzeni dla siebie, tak?
Tak, ten problem już stał się bardzo, bardzo widoczny w okresie tak zwanych wilhelmińskich Niemiec. Rzeszy wilhelmińskie z przełomu XIX-XX wieku, gdzie rzeczywiście Niemcy we wszystkich wskaźnikach górują i szybują, demograficznie, gospodarczo, społecznie, kulturowo, militarnie, a z drugiej strony wszyscy naokoło żywią wielkie obawy, co z tym gigantem będzie. I Francuzi, i Brytyjczycy, i Rosjanie. I to jest rzeczywiście problem, z którym mamy do czynienia właściwie cały czas. Dzisiaj, mimo tego, że mamy demokratyczne, europejskie Niemcy, no to jednak problem Mitteleuropy, czy problem też nowego państwa środka, jak piszą niemieccy politolodzy o Bundesrepublice współczesnej, jest ciągle aktualny.
Budowa imperium, no Niemcy są państwem imperialnym, tak, w Europie, i tylko te środki mają charakter, już powiedziałem, pokojowy, to jest jakby miękka siła, tak?
I są pewne słowa tabu, których się nie używa w publicystyce, literaturze politologicznej niemieckiej, takich jak imperium, Großmacht, czyli mocarstwo. Natomiast jak popatrzymy na realia, no to rzeczywiście obecność Niemiec, niemieckiego kapitału, chociażby na rynku medialnym w Europie Środkowej, to przecież nie tylko Polska, ale inne kraje Europy Środkowej, jest bardzo widoczna. Ekspansja przemysłu niemieckiego. Przecież to, co wywołuje dzisiaj tak wielkie emocje polityczne w Niemczech w kontekście antyamerykanizmu, ekstremizmu, czy spersonalizowanego w niechęci czy nienawiści wobec Donalda Trumpa, no to są jednak kwestia ceł, kwestia polityki gospodarczej, kwestia tego, że Amerykanie próbują ograniczać zyski niemieckie w handlu bilateralnym z Ameryką. I to dowodzi, że to cele polityczne Niemiec są realizowane dzisiaj innymi środkami. Dzisiaj już armie niemieckie nie maszerują od Sekwany po Dniepr, tylko wpływy niemieckie są realizowane chociażby poprzez mechanizm walutowy zwany wspólną europejską walutą euro.
No też najprawdopodobniej mamy nową jakość w polityce międzynarodowej, gdzie właściwie nie opłaca się używać wojska, skoro są jakby inne hybrydowe formy, powiedziałem, ekspansji.
Ważne są cele, nie metody. To znaczy cel jest utrwalenie dominacji na przykład gospodarczej niemieckiej w rejonie Europy Środkowej i ten cel jest realizowany zupełnie innymi środkami. No przecież to nie jest tajemnicą żadną, że dzięki mechanizmowi waluty euro, która była pomyślana chociażby przez François Mitterranda jako kolejna kotwica zabezpieczająca czy umieszczająca Niemcy w strukturach europejskich, to właśnie gospodarka niemiecka na tym przede wszystkim korzysta. Nie francuska czy włoska, nie mówiąc o Grecji, Hiszpanii czy Portugalii.
W gruncie rzeczy historia jakby uczy coś takiego, że bez poparcia czy też bez sojuszu z Ameryką, no trudno Polsce utrzymać suwerenność, tak?
Chyba, to po pierwsze, a po drugie spójrzmy na te relacje amerykańsko-niemieckie. Przecież od 1989 roku w Waszyngtonie prezentowano i wcielano w życie strategię tak zwanego partnerstwa w przywództwie wobec Niemiec. To Niemcy miały być, nie tyle Wielka Brytania, ale Niemcy miały być tym podwykonawcą celów politycznych Ameryki w Europie. Teraz to się zmienia za administracji Donalda Trumpa, stąd to jest rzeczywiście, są te napięcia w relacjach niemiecko-amerykańskich, także odbiór Ameryki w niemieckiej opinii publicznej jest na przykład, jak wskazują ostatnie badania, znacznie gorszy niż odbiór Rosji putinowskiej.
Bo jakby tutaj dalekosiężnym celem polityki amerykańskiej jest niedopuszczenie do jakiegoś trwałego sojuszu rosyjsko-niemieckiego, tak? Tak. To jest jakby główna przyczyna, że nie dlatego, że oni kochają oczywiście Polaków, Amerykanie, żeby jasno, bo narody są egoistyczne i każdy realizuje własne interesy, ale obecność Amerykanów w Polsce i w Rumunii także wojskowa i w ogóle w Europie jest efektem tego potencjalnego możliwości zbudowania trwałego takiego przymierza, który no, będzie imperialna siła.
Powstanie, i wracamy do tej sytuacji sprzed 100 lat, o której mówiliśmy na początku. Wtedy także polityka amerykańska realizowała cele imperialne. Z naszego punktu widzenia ich realizacja w Europie Środkowej nie zagrażała naszym żywotnym interesom, tak jak realizacja niemieckich czy rosyjskich planów imperialnych w tym regionie Europy. I 100 lat później mamy dokładnie to samo. Ameryka realizuje imperialne interesy. Z naszej perspektywy one nie szkodzą naszym żywotnym interesom, tak jak szkodzą interesy imperialne Berlina czy Moskwy.
Geopolityka jednym słowem jest nieubłagalna i można powiedzieć ponadczasowa. Tak?
No bo nieubłagalna jest kalkulacja kosztów strat i zysków, interesów czy braku interesów. Zawsze ludzie kalkulują, każdy konsument kalkuluje idąc do sklepu i tak samo mężowie stanu, politycy kalkulują, co nam się jako państwu bardziej opłaca.
Znaczy niewątpliwie pacyfiści będą tym programem przerażeni, panie profesorze.
Jak mówił ojciec Boheński, pacyfiści do pacyfiku.
No to dość mocne.
Ale to był cytat z ojca Józefa Boheńskiego.
Który był znanym militarystą.
A propos pacyfistów, lider niemieckich pacyfistów, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1911 roku, Alfred Fried, w czasie debaty nad ratyfikacją Traktatu Wersalskiego przez Niemcy uważał, że jest to dzieło, cytat, dzieło szaleńców, którzy chcą zamknąć wielki naród w żelaznej klatce. Niemieccy pacyfiści należeli do głównych wrogów Traktatu Wersalskiego, uważając, że jest to ujma dla honoru Niemiec.
Tak, i potem ci pacyfiści stali się znakomitymi żołnierzami w Wehrmachcie, w większości.
Bo pacyfist niemiecki, tak jak pacyfist każdy, zna swoje granice. Warto przypomnieć, w 1914 2014 roku wszystkie najważniejsze partie lewicowe były pacyfistyczne, nie tylko socjaldemokracja niemiecka, ale Labour Party, socjaliści francuscy, a w sierpniu 1914 roku wszystkie poparły wojnę i głosowały w parlamentach za kredytami wojennymi dla swoich rządów.
Znaczy wielu rzeczywiście przenikliwych polityków zdawało sobie sprawę, że ład wersalski nosi zalążki nowego konfliktu, ponieważ upokorzyły Niemcy do tego stopnia, że narodził się taki twór jak Republika Weimarska.
Upokorzył Niemców, ale z drugiej strony nie dał instrumentów do trzymania w ryzach tych upokorzonych Niemiec. Mówiłem o barierze na arenie, mówiłem o Prusach Wschodnich. Jacques Benville, pisząc w 1920 roku konsekwencje polityczne pokoju, przewidywał, że Niemcy geopolitycznie zwycięskie, graniczące z wyczerpaną Francją na zachodzie i jednak słabą Polską, która nie równała się kolosowi rosyjskiemu na wschodzie, wcześniej czy później będą żądać rewanżu, ale zabrakło instrumentów, które by ten rewanżyzm niemiecki powstrzymały. No, panie redaktorze, jeżeli dzisiaj powiemy Europejczykowi czy Polakowi, że mamy traktat pokojowy, który nie jest podpisany przez Rosję, nie jest podpisany przez Chiny, nie jest ratyfikowany przez Stany Zjednoczone, a Niemcy są obrażone na ten traktat, no to co można mówić o jego trwałości?
Nie ma szans. No właśnie, ta głęboki upadek czy demoralizacja elit, nie tylko społeczeństwa niemieckiego w doby Republiki Weimarskiej, dała Europie nazizm, tak?
Tak, to była oczywiście długa droga, ale bez Republiki Weimarskiej trudno sobie wyobrazić wzrost poparcia dla partii narodowo-socjalistycznej. Proszę państwa, antypolonizmu, podobnie jak antysemityzmu, Adolf Hitler nie wymyślił. Drewienka były już złożone wcześniej, on tylko przyniósł zapalniczkę, która to wszystko podpaliła. Przecież antypolonizm, jeżeli mówimy już o tym zjawisku w Niemczech po 1919 roku, to jest zjawisko ogarniające wszystkie kierunki polityczne, od socjaldemokracji i komunistów, poprzez liberałów katolickie centrum, aż do tak zwanej prawicy junkierskiej, prusko-monarchistycznej. Więc wszyscy myśleli w kategoriach Polski jako ujmy na honorze Niemiec. I w tym duchu na przykład były kształtowane podręczniki szkolne w Niemczech. Ta generacja Niemców, którzy po 1 września 1939 roku będą tworzyć w okupowanej Polsce tak zwane nowe niemieckie porządki na wschodzie, ona wychowała się nie w III Rzeszy Niemieckiej. Ona przede wszystkim wychowała się w Republice Weimarskiej właśnie na tym mniemaniu, że Polska to jest ujma dla honoru niemieckiego.
I stąd to zaskoczenie wielu Polaków, że Niemcy, którzy w 1939 roku zjawili się w wyniku najazdu, to byli zupełnie inni Niemcy niż w 1914 roku.
W 1915 roku Niemcy po wejściu do Warszawy otwierali Uniwersytet Warszawski i Politechnikę, polskie uczelnie, a w 1939 roku je zamykali, a profesorów wysyłali do obozów zagłady.
No tak, nazizm jako efekt Republiki Weimarskiej to jest jakby odpowiedź na dezintegrację społeczną, na rzeczywiście zjawiska, które dzisiaj chyba troszeczkę też możemy obserwować w świecie współczesnym. Berlin w latach 20. najbardziej rozpustne miasto w Europie, tak?
Tak, tak. Jak piszą badacze tej kultury tamtych lat, to mówią nawet o Berlinie na przykład jako stolicy europejskiego homoseksualizmu. Jest często taka utarta propagandowa teza, że nazizm narodził się jako wyraz właśnie chrześcijańskiej kultury, jako wyraz panowania w kulturze niemieckiej tak zwanych mocnych przekonań. Otóż było dokładnie odwrotnie, to znaczy w tym bagnie, w sensie rozstroju kulturowego, który nastąpił w Niemczech, zwłaszcza po 1918 roku, doszło do tego, o czym pisał Hermann Rauschnig. Rewolucji nihilizmu. Narodowy socjalizm nie był żadnym wytworem kultury chrześcijańskiej, tylko wręcz odwrotnie. Był jednym z wytworów destrukcji, totalnej destrukcji tej kultury w Niemczech.
No właśnie, to jest oczywiste, a tak nieartykułowane właściwie w dzisiejszym dyskursie.
Nie? Ale panie redaktorze, żyjemy w czasach, kiedy o rzeczach oczywistych ciągle trzeba przypominać. Wydawało nam się oczywiste, że wszyscy uważają Polskę za ofiarę agresji we wrześniu 1939 roku, a tu nagle się okazuje, że trzeba przypominać właśnie tą prawdę, ponieważ wielu uważa, że było odwrotnie.
Tak, między jednym z przejawów tej dekadencji był upadek dobrej, starej kultury mieszczańskiej i na przykład elity zaczynają zachwycać się światem zbrodni. Przenosimy się na zakończenie do Berlina lat 20. i z opery Za trzy grosze balada o Mickey Majchrze.
Tęsknota za mocnymi wrażeniami i za mocnymi ludźmi.
No to jest właśnie syndrom myślenia pro-totalitarnego.
Czyli czekając na Führera.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję.
Kierunek Europa.